Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Być może niektórzy z Was pamiętają, że na początku lat 90. był taki w telewizji Polsat teleturniej, który nazywał się Idź na całość. Pamiętacie? Prowadził go Zygmunt Heiser wówczas i gracze byli wybierani w tym teleturnieju, gracze byli wybierani z widowni i mogli wygrać różne nagrody, które mieściły się w zasłoniętych bramkach. Były trzy bramki. Haczyk jednak polegał na tym, że w jednej z tych bramek oprócz świetnych nagród znajdował się kot w worku, który nazywał się Zong. Wszyscy pamiętają Zonga. To nawet słowo weszło do języka polskiego i używamy go, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś ma pecha albo ma jakieś niepowodzenie i mówimy, ale Zong. Wybór odpowiedniej bramki wiązał się z ryzykiem, ponieważ gracze mogli stracić wszystkie nagrody, które dotychczas zdobyli, bo mogli natrafić na Zonga. Albo mogli wygrać coś o wiele lepszego. Jak na przykład, pamiętajcie, to był rok 97, samochód Fiat Punto czterodrzwiowy, albo Nissan Micra też czterodrzwiowy, albo pralka Candy ładowana od góry. Nie byle jakie nagrody, jak na tamte lata. Wszyscy chcieli je mieć. W momencie, kiedy gracze musieli podjąć szybką decyzję, czy grać dalej, czy wziąć te nagrody i zaryzykować, wybrać bramkę, w której nie wiadomo co było, publiczność przychodziła z pomocą i skandowała: idź na całość, idź na całość. Taka trochę presja. To, czego będziemy świadkami dzisiaj tutaj, jest przykładem pójścia na całość. Pójścia na całość za Jezusem Chrystusem, ale tutaj nie ponosisz żadnego ryzyka, nic nie możesz przegrać, ale wręcz przeciwnie, możesz wygrać, ponieważ decyzja pójścia za Jezusem Chrystusem wiąże się z obietnicą życia wiecznego, które jest zagwarantowane przez prawdomównego Boga. Jest to pójście na całość, ponieważ ta decyzja, która najpierw wypłynęła w twoim sercu z wiary, następnie została wypowiedziana ustami, dziś zostaje przypieczętowana przez chrzest. Dlaczego właśnie chrzest? W Nowym Testamencie, Nowy Testament wyraźnie pokazuje, że chrzest, biblijny chrzest, od samego początku jest pierwszym i, uwaga, natychmiastowym owocem twojej wiary w Jezusa Chrystusa. Wiary, która zrodziła się w twoim sercu. Zobaczcie, co pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:27. Mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście, ubraliście. Paweł porównuje chrzest do ubrania się w Jezusa Chrystusa, tak jakby założenia nowego ubrania, które od tej pory będziesz nosił. Ma tutaj najprawdopodobniej szaty rzymskie, które były noszone w tym czasie, kiedy pisał te słowa w Imperium Rzymskim. Ubrać się w Chrystusa to dosłownie oznacza być przykrytym, przysłoniętym Jezusem Chrystusem. Od tego momentu ludzie, patrząc na ciebie, nie będą widzieli ciebie, ale będą widzieli w Jezusa Chrystusa, bo będziesz miał Jego szaty. Innymi słowy, biblijny chrzest jest utożsamieniem się z Jezusem Chrystusem. Utożsamieniem się z tym, kim On jest, tym, czego naucza, tym, co dla mnie uczynił i tym, kim mnie uczynił. Jeśli kiedyś oglądałeś mecz na przykład reprezentacji Polski w piłkę nożną, ja wiem, że to nie zawsze jest wesołe doświadczenie, szczególnie na końcu, ale z pewnością na trybunach zauważyłeś ludzi, którzy są ubrani w biało-czerwone koszulki, utożsamiają się z reprezentacją. Niektórzy mają wymalowane twarze, mają takie flagi tutaj zrobione, niektórzy wymachują szalikami, flagami polskimi. Wiesz, że oni na pewno przyszli tutaj kibicować polskiej drużynie. I jeśli poszedłbyś na taki mecz Polski na przykład z reprezentacją Niemiec, nie miałbyś najmniejszego problemu, żeby odróżnić kibica polskiego od kibica niemieckiego. Wystarczyłoby tylko na nich popatrzeć. Będą odpowiednio ubrani. I wiesz, kto z jaką drużyną się utożsamia. A przy okazji, mówiąc o noszeniu ubrań twojej ulubionej drużyny, ale nie od święta, kiedy jest mecz, ale tak na co dzień, zauważyłem pewną kulturową różnicę, kiedy mieszkaliśmy w Stanach. Z pewnością widziałeś na ulicach naszych miast, we Wrocławiu czy może w innych miast, ludzi, którzy chodzą w takich czapeczkach. Widzieliście z takim logo. Dużo ludzi nosi takie czapeczki, czasami koszulki, NY, New York. Ludzie myślą, że to jest mieszkaniec Nowego Jorku. Ha, nic bardziej mylnego. Jest to logo nowojorskiej, baseballowej, najlepsze na świecie przy okazji drużyny Yankeesów, nowojorskich Yankeesów. Mijając ludzi w naszych miastach, w Polsce, którzy mają taką czapeczkę, z pewnością nie myślisz sobie, o, idzie fan Yankeesów. Ale nie tak jest w USA. Ludzie, kiedy mijają się na ulicy i widzą, że masz na przykład koszulkę z tym logo albo czapeczkę, zaczepiają ciebie i chcą chwilę z tobą porozmawiać. I bardzo często przydarzyło mi się to, kiedy miałem na sobie tą czapkę, podeszli do mnie jacyś ludzie i wymieniliśmy krótką rozmowę na temat Yankeesów i miało to miejsce bardzo często, szczególnie w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Yankeesi po 11 latach zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata. To były duże emocje, nie sposób było nie być zaczepionym przez kogoś, żeby chwilę porozmawiać o twojej ulubionej drużynie sportowej. A czasami, kiedy ktoś z tobą nie rozmawiał, to przynajmniej przechodził obok ciebie i widział ciebie w takim ubraniu, mówił: Let's go Yankees! Naprzód Yankeesi! To tak jakbyś miał na przykład koszulkę albo czapeczkę WKS Śląsk. Idziesz sobie na ulicy i ktoś widzi ciebie i mówi: Cała Polska? Tak jest, no teraz... Dokładnie. Teraz niestety Polska nie jest w cieniu Śląska, bardziej ten Śląsk jest w cieniu Polski, gdzieś tam daleko, ale prawdziwi fani, słuchajcie, nie poddają się. Są wierni do końca. Tak na marginesie, ciekawi mnie, jak mógłby brzmieć slogan ochrzczonych chrześcijan. Widzisz ochrzczonego chrześcijanina i wiesz, że on jest poszedł na całość w swoim życiu za Jezusem. Może tym sloganem by było: Jezus żyje, albo nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlaczego chrzest jest tak istotny? Przez następnych kilka minut krótko omówię 4 punkty, które pomogą nam zrozumieć powagę chrztu. I tak się składa, jak pracowałem nad tym kazaniem, czy nad tym nauczaniem, te wszystkie 4 punkty, te elementy zaczynają się od literki P. P jak prawda, P jak Paweł, który dzisiaj będzie ochrzczony. Dlatego podam tobie 4 elementy, które składają się na istotę chrztu. Po pierwsze, jest to polecenie Jezusa. Chrzest jest poleceniem, które zostawił Pan Jezus swoim naśladowcom krótko przed tym, kiedy odchodził z tego świata. I z pewnością domyślasz się, że chodzi mi tutaj o fragment z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Przeczytamy go. I Pan Jezus powiedział tutaj znane nam wszystkim dokładnie te słowa: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi, Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Tak było kiedyś i tak jest i dzisiaj, że ostatnie słowa, które ktoś wypowiada przed swoim albo pisze przed swoim rozstaniem, odejściem, są to słowa niesamowicie ważne. Są to słowa wiążące, dlatego nawet dzisiaj wiele osób zostawia testamenty swoim bliskim, ponieważ w taki sposób wyrażają swoją wolę, coś, co jest bardzo istotne. Te słowa, które przeczytaliśmy, nie było pobożnym życzeniem Pana Jezusa, ale było poleceniem wypowiedzianym z całym autorytetem. Dlatego chciałbym, abyś zwrócił uwagę, być może nie zwróciłeś na to nigdy uwagi, w jakich okolicznościach te słowa wypowiada Pan Jezus, a mianowicie chciałbym, żebyś zobaczył, co w tym momencie robili uczniowie, kiedy Pan Jezus wypowiada te słowa. Wiecie, te wielkie wersety cytowane często przysłaniają te małe wersety i taki masz współczucie dla tych małych wersetów, że one takie nie są popularne. Zobacz, co Jezus mówi w 17 wersecie, zanim powie te wielkie i wspaniałe słowa, kiedy spotkali się uczniowie z Jezusem na górze, czytamy, zobaczyli Go i złożyli Mu pokłon. Choć niektórzy powątpiewali. Złożyli Mu pokłon. Czy widzisz to? Oni się pokłonili, być może nawet upadli na kolana przed Królem Królów i Panem Panów. Słuchaj, jeśli kłaniasz się przed Bogiem lub padasz przed Nim na kolana, to zrozumiałeś, kim On jest i kim Ty jesteś. Rozumiesz to? Że On jest Bogiem, a Ty jesteś Jemu poddany. I kiedy jesteś w takiej pozycji, każde słowo, które On wypowie jako król do ciebie, kiedy ty jesteś pokłoniony i ty jesteś na kolanach, te słowa są dla ciebie niesamowicie ważne i wiążące, dlatego będziesz chciał je zastosować. Chrzest jest poleceniem, jakie dał swoim naśladowcom Pan Jezus. Po drugie, porządek chrztu. Czyli co musi się najpierw wydarzyć w twoim życiu, abyś mógł przyjąć chrzest? Każdy moment na chrzest jest dobry, jeśli pojawił się w twoim życiu ważny warunek, który prowadzi do chrztu. I nie bezpośrednio o nim już mówi Pan Jezus w tym fragmencie z Ewangelii Mateusza, który przeczytaliśmy. Mówi, najpierw stań się uczniem, a dopiero wtedy daj się ochrzcić. Co sprawia, że stajesz się uczniem? Słyszysz dobrą nowinę, czyli Ewangelię o tym, że jesteś grzeszny przed Bogiem, ale Jezus umarł za twoje grzechy, został pochowany, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje, dlatego ty możesz również żyć i On może żyć w tobie. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, to w twoim sercu narodziła się wiara i ta wiara wręcz popycha cię, aby pójść za Jezusem na całość i dlatego pojawia się u ciebie pragnienie chrztu i dokładnie mówi o tym porządku Pan Jezus w Ewangelii Marka 16:16, gdzie czytamy, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Czy widzisz tą kolejność? Kto uwierzy, zostanie ochrzczony. Taka jest kolejność. Jeśli nie wierzysz, jak możesz przyjąć chrzest, skoro nawet nie rozumiesz, o czym on jest? To nie rodzina, w jakiej się wychowałeś. To nie kościół, do którego uczęszczałeś albo prowadzili cię twoi rodzice, jest warunkiem chrztu. Warunkiem chrztu jest wiara w Jezusa Chrystusa jako twojego Pana i twojego Zbawiciela. Liczy się tutaj porządek. Trzecia rzecz, też na P, masz rację, posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo tych, którzy uwierzyli. Naturalną konsekwencją twojej wiary jest posłuszeństwo słowom Ewangelii, które w praktyczny sposób wyrażają się przez chrzest. Zobacz, co się dzieje, kiedy apostołowie stosują się do polecenia Jezusa, czyli idą na cały świat, najpierw rozpoczynają od Jerozolimy, głoszą Ewangelię i właśnie w tej sytuacji, zaraz po zesłaniu, przyjściu Ducha Świętego na świat, w Dniu Zielonych Świąt, Piotr wygłasza płomienne kazanie i w kluczowym momencie tego kazania zwraca się do zebranych ludzi, którzy przyjechali na to wydarzenie z całego świata, żeby być częścią obchodów świąt w Jerozolimie i w kluczowym momencie mówi do nich tak: opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa dla odpuszczenia grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli to, co Piotr mówi: przyznaj się przed Bogiem, że zgrzeszyłeś przeciwko Niemu, poproś następnie, aby stał się twoim Panem i Zbawicielem, aby już cię prowadził przez życie i naturalną konsekwencją tej modlitwy, tego wyznania jest chrzest. Jest chrzest, biblijny chrzest, który symbolicznie pokazuje, że zostałeś zanurzony w wodzie, czyli umarłeś dla siebie, dla swoich grzechów i zostajesz wynurzony do nowego życia z Jezusem Chrystusem. Zobacz, co się wydarzyło, kiedy Piotr wygłosił to kazanie. Werset 40 mówi: ci więc, którzy przyjęli jego słowo, czyli czytaj, uwierzyli, bo przyjąć słowo to znaczy w nie uwierzyć, zostali ochrzczeni. Zostali ochrzczeni. Robiąc to, przyjmując chrzest, okazali posłuszeństwo. I autor dodaje, Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, dodaje: tego dnia było ochrzczonych 3000 osób. 3000 osób. Jakież to wielkie musiało być wydarzenie, że 3000 było ochrzczonych tego dnia. Wyobrażasz sobie? To byli ludzie, którzy zjechali się z całego świata na to wydarzenie. Uwierzyli w Jezusa, przyjęli chrzest i teraz wracają do swoich krajów. Wracają do swoich domów, przyjeżdżają, rodzina się pyta: no jak tam było w Jerozolimie? Fajnie było. Super było. Przyjąłem chrzest. Co? Co przyjąłeś? Chrzest przyjąłem. Uwierzyłem w Pana Jezusa i nie mogłem czekać, żeby nie potwierdzić mojej wiary w tym, że przyjąłem chrzest. To jest właśnie posłuszeństwo. To jest właśnie posłuszeństwo. Pozwól, że zatrzymam się tutaj jeszcze na chwilę, zanim przejdę do czwartego punktu. Że zatrzymam się jeszcze przy tym punkcie posłuszeństwo, bo posłuszeństwo nie przychodzi nam łatwo. Szczególnie nam, Polakom, nie przychodzi łatwo. Ja to rozumiem. Jesteśmy krnąbrni z natury. Ja to rozumiem. Chrzest to jest zanurzenie, to jest wynurzenie. Będziesz miał mokre włosy, koszulka będzie prześwitywać, ludzie będą patrzeć. Ja to rozumiem, to nie jest łatwe. Ale chcę, abyś dzisiaj usłyszał Słowo Boże i aby to ono cię przekonało. To samo słowo, słuchaj, to samo słowo przekonało apostoła Pawła. Tak, dobrze słyszysz, było słowo, które wezwało apostoła Pawła do chrztu, zanim został apostołem Jezusa Chrystusa. Minęło trzy dni, od kiedy Saul, późniejszy apostoł Paweł, spotkał Jezusa Chrystusa na drodze do Damaszku. Wtedy przyszedł do niego Ananiasz, jeden z uczniów Chrystusa, i w krótkiej rozmowie zarzucił mu nieodparte pytanie. Mówi: a teraz dlaczego zwlekasz? Wstań i daj się ochrzcić. Obmyj się z twoich grzechów, wzywając imienia Jezusa. Dlaczego zwlekasz? Jeśli dziś jesteś tutaj i spotkałeś Jezusa Chrystusa na swojej drodze, ale z jakiegoś względu odkładasz swój chrzest, chcę ci zadać to samo pytanie w autorytecie Słowa Bożego. Dlaczego zwlekasz? Wstań i daj się ochrzcić. Okaż posłuszeństwo słowom Jezusa Chrystusa. Ja mówię poważnie. Jeśli dziś Słowo Boże przemawia do ciebie, mimo tego, że jest tutaj jedna osoba, która będzie ochrzczona, ale mamy jeszcze szaty, mamy ubrania, podejdź do Mirka, nawet teraz, kiedy będę mówił, i powiedz: Duch Święty przekonuje mnie, żeby się ochrzcić, bo spotkałem Jezusa na drodze mojego życia i chcę być mu posłusznym. Chcę pójść za nim na całość. I czwarty punkt. Powtórka? Być może jesteś tutaj i zastanawiasz się, no okej, ale ja już byłem ochrzczony. I to jest jak najbardziej zasadne pytanie, ponieważ w naszej kulturze blisko 90% naszego społeczeństwa przyjęło chrzest w wieku niemowlęcym. No i pytanie teraz masz, no czy to nie wystarczy, żebym sobie szedł za Jezusem, skoro mam już chrzest? Jeśli twój chrzest nie wypływał z wiary w Jezusa, czyli nie był posłuszeństwem Jego słowom, to musisz przyjąć chrzest w Jezusa Chrystusa, biblijny chrzest, kiedy uwierzyłeś i wtedy przyjmujesz chrzest, nawet jeśli ma to oznaczać, że musisz go powtórzyć. Taka sytuacja miała miejsce w Piśmie Świętym, które jest dla nas odniesieniem. Zobacz sytuację z Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, wersety od 1 do 5. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł poszedł w obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim chrzcie zostaliście zanurzeni? Chrzest to znaczy zanurzyć, dlatego zanurzamy. Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił im, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania, powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, słuchaj tego, gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa. Powtórka? Widzisz, co brakowało temu chrztowi, którym byli ochrzczeni ci uczniowie, których spotkał Paweł? Nie było wiary w Jezusa Chrystusa. Nie było tam wiary. Nie mieli Ducha Świętego. To znaczy, oni nie byli tak naprawdę zbawieni. Dopiero gdy usłyszeli o Jezusie, uwierzyli w Niego, zostali ochrzczeni, właśnie wtedy pojawiła się u nich wiara. Dopiero wtedy, jak pisze Paweł w Galacjan, zostali ubrani w Jezusa Chrystusa. Widzisz, można być ochrzczonym i nawet nie wierzyć w Jezusa Chrystusa. Można być ochrzczonym i nawet się z Nim nie utożsamiać, ale to możesz mieć chrzest, ale ten chrzest tak naprawdę nic nie znaczy, bo taki chrzest nie utożsamia cię z Jezusem Chrystusem. Wspomniałem wcześniej, kończąc już, o noszeniu koszulek lub czapeczek twojej ulubionej drużyny sportowej, z którą się utożsamiasz w sposób świadomy. Tak to nazwijmy. W sposób świadomy. Jak już wiecie, ostatnie 3 lata z Kasią mieszkaliśmy w Las Vegas. Za tydzień będziemy mieli okazję tutaj z tego miejsca podzielić się z wami, co tam robiliśmy, dlatego już teraz was zapraszam. Jak pojedziecie kiedyś do Las Vegas, zobaczycie, że dużo mieszkańców w tym mieście nosi koszulki lub czapeczki 2 lokalnych drużyn sportowych. Są 2 najlepsze, dla ich zdaniem oczywiście, najlepsze drużyny sportowe w Las Vegas. Ludzie tam w większości są bardzo patriotyczni lokalnie i kibicują drużynie hokeja na lodzie. Tak, jest hokej na lodzie na pustyni. Drużyna nazywa się Golden Knights, albo futbolu amerykańskiego i ta drużyna nazywa się Raiders. W Polsce te drużyny nie są znane, albo nie są aż tak znane, tak jak na przykład Yankeesi albo Lakersi. I kiedy mieszkaliśmy tam, były niedziele, kiedy przyszliśmy do naszego kościoła i tam nagle 75% ludzi w kościele ma koszulki Golden Knightsów w niedzielę rano. Czyli wiemy, po południu albo zaraz po nabożeństwie będzie mecz. Ludzie się przygotowują. W inną niedzielę połowa kościoła czy 75% nosi koszulki Raidersów. Wiemy, na pewno będzie mecz. I tego dnia zazwyczaj kazania były krótsze. Nie wiem dlaczego tak to się składało, ale posłuchaj teraz tego. Kilka tygodni temu byłem na siłowni tutaj Jak jesteś na siłowni, wiesz, zdarza się, ludzie są różnie ubrani i zdarza się, że przychodzą ludzie, mają czapeczkę Yankeesów i jak ja widzę takich ludzi, to wiem, że prawdopodobnie na 90% to nie są fani Yankeesów, może nie są świadomi, że to Yankeesi, ale po prostu lubią logo i mają sobie taką czapeczkę. I jestem sobie na tej siłowni i patrzę, idzie chłopak z drugiego końca sali i ma na sobie czarną koszulkę z logiem Raidersów. Patrzę, no nie wierzę. Myślę, albo był w Las Vegas, albo ma rodzinę, no albo kibicuje Raidersom. Nie wytrzymałem i podszedłem do niego, mówię, hej, skąd masz tą koszulkę? On mówi, a wiesz, widziałem kiedyś to na internecie i kupiłem sobie. A mówię, ale to ty kibicujesz Raidersom? On mówi, Nie, wiesz, ja zupełnie, nawet nie wiem, co to jest za drużyna, po prostu widziałem to logo, taka gęba pirata, to jest logo Raidersów i spodobała mi się, ja po prostu jeżdżę na desce i pomyślałem, będzie fajnie wyglądało, jak będę miał taką koszulkę. Nawet nie wiem, co to jest za drużyna. Widzisz, możesz nosić koszulkę drużyny sportowej i nic o niej nie wiedzieć. To tak jak ci uczniowie, którzy byli ochrzczeni, a nie znali Jezusa Chrystusa. Możesz nazywać siebie chrześcijaninem, przychodzić do kościoła. Możesz robić to wszystko w kościele, co robią wszyscy, śpiewać, podnosić ręce. Możesz mówić slangiem chrześcijańskim, ale tak naprawdę nie utożsamiać się w głębi swojego serca z Jezusem Chrystusem. Ale kiedy spotkasz Go na drodze swojego życia, kiedy spotkasz Go na drodze swojego życia, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Zapragniesz utożsamić się z Nim i zapragniesz być posłuszny temu, co mówi. I do tego właśnie sprowadza się dzisiejsze wydarzenie, chrzest. A teraz, dlaczego zwlekasz? Wstań i daj się ochrzcić.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.